Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Rzym gorączkowo przygotowuje się do niedzielnej kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II. Wieczorem włoska młodzież spotka się na specjalnej liturgii w Bazylice Laterańskiej.
Mija rok od porwania dwóch metropolitów Aleppo w Syrii. Mimo upływu czasu nie ma potwierdzonych informacji o ich losie. Nie ma też pewności, czy porwani żyją.
A w Awili w Hiszpanii trwa Międzynarodowy Kongres Mistyki, Wiara i Doświadczenie Boga. Zbiega się on z 400-leciem beatyfikacji świętej Teresy od Jezusa.
Witamy 22 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Rzym gorączkowo przygotowuje się do niedzielnej kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II. Wpisuje się w to wieczorne spotkanie włoskiej młodzieży w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Będzie ono miało formę liturgii słowa. Prowadzona podczas niej refleksja oscylować będzie wokół pytania, jakie dziedzictwo ci dwaj święci papieże zostawiają współczesnej młodzieży. W spotkaniu wezmą udział postulatorzy obu spraw kanonizacyjnych, ksiądz Sławomir Oder i ojciec Giovan Giuseppe Califani.
W notatkach Jana XXIII znajdujemy zapisek, że już jako nastolatek poszukiwał w swym życiu prawdziwej świętości, mówi ojciec Califani. Dobry papież miał dar dostrzegania Bożej opatrzności w nawet najmniejszych rzeczach i szukania wszędzie dobra. Cały świat zobaczył w nim pasterza i ojca, podkreśla postulator.
Pasterz i ojciec, te słowa muszą wyznaczać moje biskupie posługiwanie, mawiał Jan XXIII. Papież Franciszek, spotykając się z pielgrzymami z Bergamo, podkreślił właśnie ten aspekt jego życia. Powiedział, że cały świat dostrzegł w nim pasterza, ponieważ był on przede wszystkim ojcem. Jego duchowość charakteryzują także dwie inne cechy, posłuszeństwo i pokój. Pierwszą realizował z całą prostotą w wypełnianiu zadań powierzonych mu przez przełożonych. Nie bał się zostawić własnej ziemi, wyjechać w odległe strony, nawet tam, gdzie było niewielu katolików. Posłuszeństwo pozwoliło mu w pełni zaufać Bożej opatrzności. To jest prawdziwe źródło dobroci papieża Jana i pokoju, który niósł on światu. To jest prawdziwe źródło jego świętości, ewangeliczne posłuszeństwo Bogu.
Wciąż nic nie wiadomo o dwóch metropolitach uprowadzonych dokładnie rok temu w Syrii. Mimo upływu czasu żadne z otrzymywanych informacji o ich losie nie znalazły potwierdzenia w faktach. Nie ma też pewności, czy porwani żyją.
Obaj metropolici Aleppo, syryjsko-prawosławny Gregorios Johanna Ibrahim i grecko-prawosławny Bulos Yazigi zostali uprowadzeni przez uzbrojonych osobników w pobliżu tego syryjskiego miasta. Podczas napadu ich kierowcę zabito. Chrześcijańscy dostojnicy wracali właśnie z rozmów na temat uwolnienia porwanych 2 miesiące wcześniej księży. Chodziło o dwóch kapłanów, ormiańskiego i grecko-prawosławnego. Także ich los wciąż pozostaje nieznany. Tak samo zresztą nie ma żadnych wiarygodnych informacji na temat włoskiego jezuity ojca Paola Dall'Olio.
O uwolnienie porwanych apelował kilkakrotnie papież Franciszek. Uprowadzenie metropolitów nazwał on dodatkowym znakiem i tak już tragicznej sytuacji, jaką przeżywa naród syryjski, codziennie doświadczający śmierci i cierpienia.
O tym, jakie uczucia towarzyszą dziś pozbawionym swoich pasterzy wiernym w Aleppo, mówi tamtejszy biskup katolicki obrządku chaldejskiego Antoine Odo.
Najbardziej przeżywają to przede wszystkim dwie wspólnoty, grecko-prawosławna i syryjsko-prawosławna, ale oczywiście także inne wspólnoty są tym faktem dotknięte. Panuje poczucie wielkiego smutku. Jeśli nie ma pasterza, jest smutek. We wspólnotach wschodnich rola biskupa jest bardzo ważna. Jego brak to po prostu pustka i smutek. Jako ludzie Kościoła, gdy zabraknie nam biskupów, czujemy się jak sieroty. To odczuwa się mocno. Ale równocześnie działamy, modlimy się i czynimy gesty solidarności. Na przykład jutro zorganizujemy modlitwę ekumeniczną u grecko-prawosławnych za uprowadzonych biskupów. Chodzi o to, by czuć się z nimi solidarnie. Pozostaje nam zatem modlitwa oraz poczucie wspólnoty i służby najuboższym, którzy są wokół nas.
Patriarcha Grzegorz III Lacham odwiedził w Wielkanoc chrześcijańskie miasteczko Malule. Zostało ono odbite ostatnio przez syryjskie wojsko z rąk islamistów. To, co się tu wydarzyło, to zbrodnia wojenna, powiedział zwierzchnik katolików obrządku melchickiego. Zobaczyłem obraz apokaliptyczny. Wiele kościołów w Syrii zniszczono, ale nigdy nie widziałem czegoś takiego jak tutaj. Płakałem, szukałem chwili samotności, by się pomodlić. To złamało mi serce, dodał patriarcha.
W Maaluli zniszczono niemal doszczętnie 4 zabytkowe kościoły. Zdaniem Grzegorza III to, co się dzieje w tym tak ważnym dla chrześcijan miejscu, nie jest efektem syryjskiej wojny domowej czy religijnej, ale zwykłej przestępczości zorganizowanej. Świat Zachodu powinien zerwać z obojętnością, z którą pod fałszywym pretekstem obrony demokracji ogląda spektakl zbrodni i zniszczenia rozgrywający się w Syrii, podsumował rozgoryczony patriarcha melchicki.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Egipskie służby bezpieczeństwa udaremniły zamach na katolicką świątynię w Kairze. Rano przed kościołem Matki Bożej znaleziono i zdetonowano bombę domowej produkcji. Na razie nie wiadomo, kto stoi za próbą zamachu. Wiadomo tylko, że pod koniec stycznia został zastrzelony przez islamistów policjant, który pilnował bezpieczeństwa przy tym kościele.
Wiara i doświadczenie Boga. Międzynarodowy Kongres Mistyki pod takim tytułem trwa w Awili. Zbiega się on z 400-leciem beatyfikacji świętej Teresy od Jezusa.
W radach kongresu bierze udział około 250 osób z 15 krajów. Są też przedstawiciele innych religii, którym nie jest obce doświadczenie mistyczne. Wystąpienia zostały podzielone na 7 bloków tematycznych, m.in. fundamenty i świadkowie, mistyka w dialogu, sztuka, muzyka, społeczeństwo oraz źródła i doświadczenia. Oprócz wykładów teoretycznych, dla organizatorów kongresu ważne jest osobiste doświadczenie mistyki. Służy temu bezpośrednie spotkanie z wielkimi mistykami karmelitańskimi poprzez lekturę ich tekstów oraz modlitwę. Interesujący wykład o doświadczeniu Boga w życiu wiary Kościoła miała dziennikarka L'Osservatore Romano Lucetta Scarafia. Natomiast o wyzwaniach i perspektywach duchowości w świecie cyfrowym będzie mówił ksiądz Antonio Spadaro. Kongres został zorganizowany z okazji 400-lecia beatyfikacji Teresy z Awili. Obrady zakończą się 24 kwietnia jubileuszową mszą w historycznej katedrze w Awili. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Tak jak w ostatnich miesiącach na kijowskim Majdanie, również w Doniecku na wschodniej Ukrainie stanął namiot, w którym chrześcijanie różnych wyznań modlą się o pokój i zachowanie jedności kraju. Już od prawie 2 miesięcy na jednym z placów w centrum miasta modlitwy w tych intencjach wznoszą wspólnie prawosławni, katolicy obrządku łacińskiego i bizantyjsko-ukraińskiego oraz protestanci.
Brak tam jednak oficjalnych przedstawicieli cerkwi związanej z patriarchatem moskiewskim. Rzecznik diecezji donieckiej tego kościoła poinformował dziennikarzy, że pragnie zachować neutralność i nie opowiadać się za żadną ze stron, ale wciąż apeluje i modli się o pokój. Tamtejszy duszpasterz grecko-katolicki mówił jednak przedstawicielom mediów, że wielu duchownych wspomnianej cerkwi zajmuje postawę wyraźnie prorosyjską. Za jednością i pełną niezależnością Ukrainy opowiadają się oczywiście prawosławni należący do patriarchatu kijowskiego.
Grekokatolików jest obecnie w Doniecku i okolicy około 15 tysięcy. Są to głównie potomkowie przesiedleńców z zachodniej Ukrainy, deportowanych tam na rozkaz Stalina w latach 50. ubiegłego wieku. Mimo zepchnięcia ich cerkwi do katakumb, zachowali oni wierność Kościołowi katolickiemu i wytrwali aż do upadku Związku Radzieckiego, gdy przywrócono im wolność wyznania. Obecnie czują się zagrożeni działaniami prorosyjskich separatystów.
Aby osiągnąć w Kolumbii pokój, nie wystarcza samo podpisanie porozumienia, uważa arcybiskup Luis Castro. Zdaniem metropolity Tunji konieczne jest przede wszystkim wzrastanie w człowieczeństwie.
Kraj od ponad 50 lat przeżywa w taki czy inny sposób wojnę i ona nas zdehumanizowała, powiedział były przewodniczący Episkopatu Kolumbii. Musimy odzyskać głębokie poczucie człowieczeństwa, wartości życia, braterstwa. To jest najważniejsze, byśmy mogli mówić o pokoju. Arcybiskup Castro przypomniał, że kolumbijski kościół niejednokrotnie włączał się w proces pokojowy, pośrednicząc w zbliżeniu między rządem a lewacką partyzantką. Obecnie rokowania pokojowe obu stron toczące się w stolicy Kuby Hawanie hierarcha ocenił pozytywnie. Jego zdaniem prowadzi się je poważnie i są postępy, choć nie tak szybkie, jakby się tego pragnęło. Wszyscy, nawet lewaccy partyzanci, zdają już sobie sprawę, że wojna nie ma sensu. Samo jednak podpisanie porozumienia pokojowego nie wystarczy. Według arcybiskupa Castro Kolumbia jest zarażona wojną, dlatego zadaniem Kościoła jest ponowne humanizowanie tego kraju, by wszyscy ludzie szanowali się wzajemnie, a prawa człowieka były respektowane.
Za naciskami na legalizację środków wczesnoporonnych stoją międzynarodowe korporacje farmaceutyczne. Oskarżenie to sformułował kardynał Oscar Rodriguez Maradiaga w związku z dyskusją w Hondurasie na temat wprowadzenia na rynek tzw. pigułki dzień po. Wysunięcie przez jednego z tamtejszych parlamentarzystów takiej propozycji skomentował: ustawodawców od dawna próbuje się kupić poprzez naciski, zwłaszcza finansowe.
Purpurat przestrzegł swoich rodaków, by nie dali się oszukać międzynarodowym przedsiębiorstwom, które handlują śmiercią i nieodpowiedzialnością. Nie chcemy tu kultury śmierci. Honduras potrzebuje powrotu miłości i poszanowania życia, stwierdził metropolita Tegucigalpy. Zaznaczył przy tym, że w kraju istnieje rzeczywisty problem ciąż wśród nastolatek. Jednak sprawy tej nie rozwiąże się, zabijając ich dzieci. Kwestii tej nie załatwi hasło mniej etyki, stwierdził kardynał Rodriguez Maradiaga. Niczego nie rozwiązuje banalizowanie seksu, nawet jeśli się go nazwie seksem bezpiecznym. Obłudnicy to należy nazwać seksem nieodpowiedzialnym, dodał honduraski purpurat.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Ukazał się rocznik statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce za lata 1991-2011. To wspólna publikacja Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Z rocznika dowiemy się m.in., że w Polsce systematycznie przybywa księży. Jeszcze w 1993 roku kapłanów diecezjalnych i zakonnych było niemal 24,5 tysiąca. W roku 2011 liczba ta przekroczyła 30,5 tysiąca. Niestety spada liczba powołań kapłańskich oraz liczba zakonników, podkreślił ksiądz Wojciech Sadłoń z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.
Najwięcej przynależy do gałęzi franciszkańskich, takich jak franciszkanie konwentualni czy franciszkanie tzw. brązowi, bracia mniejsi czy kapucyni. Niemal co czwarty zakonnik w Polsce należy do jednego z tych zakonów. Również licznym zakonem są salezjanie, do nich przynależy około 9% zakonników w Polsce. Również licznymi zgromadzeniami są palotyni, jezuici, werbiści i oblaci Maryi Niepokalanej. Łącznie do tych wymienionych gromadzeń zakonnych należy około połowa wszystkich zakonników w Polsce.
Z rocznika dowiemy się, że w Polsce spada liczba sióstr zakonnych. W 1992 roku było ich niemal 25 tysięcy, a w roku 2011 już tylko ponad 21 200. W Bielsku-Białej rozpoczyna się 15. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu – Sacrum in Musica. Impreza kontynuuje tradycję Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i ma charakter ekumeniczny. Wydarzenie rozpocznie dzisiejsze wykonanie monumentalnego oratorium Świętokrzyska Golgota poświęconego Janowi Pawłowi II. W kolejne dni do piątku wysłuchać będzie można jeszcze m.in. pieśni starocerkiewnych oraz utworów gospel.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.